Panno Virginio, pocałunek po francusku.
Pocałunek po francusku, Bese.
Nie o to chodzi. Całunek po francusku. To nie szkoła.
To szkoła życia.
Niech pan puści.
To jest rodzaj farsy. Mówią o tym tekście, że to jest dla francuskiej komedii taka matka wszystkich fars.
Paweł Aigner, reżyser.
Ta sztuka jest podzielona na 5 aktów i ma w sobie pewien rodzaj takiej tajemnicy. I to, jeżeli reżyserzy biorą się za ten tekst, no to właśnie po to, żeby dotknąć tego, co tam jest jeszcze w środku, w tej farsie. Dlatego też ona jest jednym z takich arcydzieł literatury francuskiej, że po pierwsze była jednym z pierwszych tego typu dramatów, które właśnie wykorzystywały to, co teraz w każdej farsie jest właściwie już normalne, ale ktoś, kto po raz pierwszy to odkrył, czyli taką tajemnicę tych otwierania, zamykania drzwi, pewien rodzaj absurdu, który się pojawia w momencie, kiedy aktor musi wykonać jakiś zamyślony przez autora plan, ale często zmierza do tego planu bardzo okrężną drogą, z różnych powodów, które tylko w farsie są pewną matematyczną układanką. Ten tekst był po prostu pierwszy i on jest też wart opowiedzenia z tego powodu właśnie, że w sensie zawodowym dla aktorów to jest świetna lekcja, wszyscy mogą korzystać i, że tak powiem, ogrzać się w cieniu bardzo pięknego dramatu, bardzo zabawnego, bardzo starego. Niektórzy mówią, że to trochę taka ramotka, ale jest w tym jakieś ciepło, ukrop, który wydobędziemy dzięki aktorom.
Ale że jestem, zrabuję!
No to chodź, to co?
Gonią przez 2,5 godziny za słomkowym kapeluszem, a za pomocą jednej sytuacji główny bohater zostaje z pytaniem, czy w ogóle to ma jakiś sens, czy to w ogóle warto było. Ta farsa z tego powodu jest taka ciekawa, dlatego że ona ma w sobie bardzo w sumie głębokie pytanie, to znaczy na ile to, do czego zmierzamy, jest istotne. Ten tytułowy kapelusz, przedmiot dość nieistotny, stał się sprawą wydarzeń, które trochę przerastają naszego głównego bohatera. Znaczy on sobie ewidentnie z tym nie radzi. Jak sobie radzi, to popełnia jakieś błędy, ale zmierza do celu. A na końcu autor zadaje nam pytanie, czy to warto w ogóle było. To się nie kończy tak, jak przewidujemy, że to się skończy po prostu. Bardzo by mi na tym zależało, żeby nie została sama farsa.
O szukaniu sensu, o gonitwie czasem za czymś, co sensu nie
ma. No tak. No, troszeczkę symbolizuje ten spektakl. W ogóle tak generalnie bieg za czymś doskonałym, nawet za czymś powszednim takim, czy za jakąś ideą. No, musi naprawdę dojść do przegięcia w tym świecie, żeby główny bohater zobaczył, że no po prostu to można było łatwiej, prościej, nie ma potrzeby, żeby się zabijać, bo i tak to nie ma żadnego sensu, bo i tak, no, tego nie mogę powiedzieć dlaczego, to znaczy jakiej tutaj, bo jeżeli ktoś nie zna tego dramatu, to lepiej, żeby go zobaczył, żeby już nie uprzedzać samego końca, ale na końcu fajnie, w sposób taki naprawdę artystowski, bardzo nowoczesny, jak na środek XIX wieku, autor za naszym pośrednictwem odkręca pewne zabiegi. Czasami ja czuję taką potrzebę, żeby ludzie przyszli do teatru i trochę zapomnieli też o Bożym świecie. Bardzo bym chciał, żeby spektakl w pewien sposób uwiódł. Mam wrażenie, że też jest potrzebny taki zdrowy uśmiech, takie spotkanie widza z komedianstwem.
A co wy tu robicie? Kazałem wam czekać w dorożkach!
Mój dzieciu, wszystko zerwamy!
Ja też. Prawda, moja córko?
Dla mnie na początku trudne, bo nie mogłem złapać w ogóle temat.
Paweł Chubiczka, scenograf.
Strasznie długo za tym łaziłem, chodziłem i w końcu sobie uświadomiłem, bo jest taki czeski film też, Słomkowy kapelusz lat 70. To co ten film i ten nasz spektakl pewnie łączy, jest temat absurdu, bo to jest taka absurdalna pogoń za czymś, czego już nie ma, jakby cnoty, albo jakoś tam po prostu w wypadku tej sztuki. Coś, że to są tak jakby grupowa pogoń za jakąś chimerą. Jak z Pawłem rozmawialiśmy o tym, co na scenie powinno się znajdować, chociaż od strony technicznej, to mówisz, to są same drzwi. Wchodzą, wychodzą, wyłażą i tak naprawdę te drzwi się stały dla mnie jakąś symbolem, metaforą, bo to jest spektakl też o działaniu na krótką metę, że ludzie gonią za czymś i w pewnej jakiejś sekundzie się zmienia cała perspektywa i cały kompas się przeorientuje w jakąś inną stronę, w inne drzwi. Powstała z tego ta metafora, ta układanka cała tych klocków, to można w nieskończoność układać te konfiguracje i nawet więcej niż ta sztuka sobie ma tych przestrzeni, których trzeba stworzyć. Więc scenografia powstała na pomyśle absurdu.
Nie od tego!
Mieliśmy spory dylemat z Pawłem, czy przenieść dźwiękowo opowieść Słomkowego Kapelusza we współczesność, ale skończyło się na tym, że jednak postanowiliśmy odtworzyć przynajmniej po części estetykę, instrumentację, sposób śpiewu z czasów Eugeniusza Labisza, więc z drugiej połowy XIX wieku.
Piotr Klimek, kompozytor.
I ta muzyka nam się zazwyczaj nie kojarzy z niczym atrakcyjnym. To jest ten słynny motyw usta milczą, dusza śpiewa la la la. W związku z tym kojarzy nam się to raczej z takim muzycznym banałem, bardziej niż z czymś wysublimowanym. Ale z każdej estetyki, wydaje mi się, da się wycisnąć interesujące historie. I była to dla mnie, nie ukrywam, pierwsza przygoda z muzyką z tamtej epoki. Dość spora, bo przecież 16 numerów śpiewanych, do tego jeszcze sceny instrumentalne. Tu padły słowa dramotka, komedyjka i tak dalej. Szanowni Państwo, to jest naprawdę kawał, ogromny kawał roboty całego zespołu aktorskiego. My, oczywiście Państwo ocenią, jak to wyszło, natomiast uważam, że ta estetyka w zderzeniu z tą historią, z tymi subtelnościami tamtej etyki, tej opowieści, która, tak jak Paweł powiedział, jest pogonią za czcią niewieścią całej grupy zwariowanych Paryżan, no jest czymś, co przenosi nas rzeczywiście w jakąś drugą połowę XIX wieku z takim jakimś ciepłem i poczuciem, że pewne wartości warto odgrzebać.
Tam dają śluby! Brać to wszystko! Idziemy! Ustawiać się!